Bycie samorządowcem w ostatnich kilku latach łatwe nie było. Zmiany podatkowe, które uderzyły w finanse, wstrzymanie środków unijnych, które zatrzymało inwestycje, czy wreszcie pandemia i wojna w Ukrainie, które wymagały absolutnie niestandardowych działań. Wybory samorządowe dopiero w kwietniu, ale funkcjonowanie samorządów można poprawić również na szczeblu centralnym. Jak to zrobić? O tym porozmawiam z moim dzisiejszym gościem, Arkadiuszem Ptakiem, który jest burmistrzem wielkopolskiego Pleszewa. Witajcie w Międzymiastowo, podcaście Klubu Jagiellońskiego, przy mikrofonie Jakub Kucharczuk.
Międzymiastowo, podcast miejski Klubu Jagiellońskiego.
Nagrywamy ten odcinek nie znając wyników wyborów parlamentarnych, które mogą mieć znaczący wpływ na stosunek centrali do władzy lokalnej. I oczywiście od tego, kto utworzy nowy rząd, będzie wiele zależało. Zjednoczona Prawica będzie pewnie kontynuować programy inwestycyjne, takie jak Program Inwestycji Strategicznych, a w przypadku rządów opozycji na pierwszy ogień pójdą zapewne instrumenty wsparcia dla największych aglomeracji, takie jak choćby stworzenie związków metropolitalnych, ale o tym pewnie będziemy rozmawiać w kolejnych odcinkach. Dzisiaj chciałbym porozmawiać i poszukać odpowiedzi na to, jakie dla samorządów były ostatnie lata. Dlatego przechodząc do mojego pierwszego pytania, jak pan ocenia ostatnie 5 lat dla Pleszewa i innych polskich samorządów z perspektywy finansowej?
To jest bardzo trudna odpowiedź. Oczywiście teza, że pogorszyła się struktura dochodów samorządów, jest prawdziwa i do obrony. Oczywiście mamy w Polsce 2,5 tysiąca gmin bardzo zróżnicowanych, od małych wiejskich gmin poniżej 5 tysięcy mieszkańców, po miasta na prawach powiatu, i ta ich sytuacja jest diametralnie różna. I pewnie gdyby pan redaktor zrobił wywiad z wójtem małej gminy, dla którego udział w PIT-ie nie jest istotnym źródłem dochodów, inaczej by oceniał swoją sytuację, a zupełnie inaczej jest to w przypadku prezydenta dużego miasta. W przypadku Pleszewa, według szacunków Związku Miast Polskich, utrata PIT-u z uwagi na zmiany w Polskim Ładzie wyniosły około 30 milionów, natomiast rekompensata poprzez różnego rodzaju subwencje rozwojowe była to kwota 16 milionów złotych. Mówię o tej rekompensacie, którą mogliśmy praktycznie swobodnie dysponować, to znaczy zarówno na wydatki bieżące, jak i na wydatki majątkowe, czyli w ciągu 4-5 lat jest kwota 14 milionów złotych.
A jak zmieniła się struktura przychodów i wydatków? I mówiąc w skrócie, które obszary w ostatnich latach najmocniej obciążały budżet miasta? Oczywiście pewnie edukacja, ale czy właśnie przez to, że było kilka takich, no można powiedzieć, niestandardowych wydarzeń, jak pandemia czy właśnie wojna w Ukrainie, to ten budżet był w jakimś stopniu obciążany nieproporcjonalnie do tego, jak to wyglądało wcześniej?
Musimy powiedzieć o specyfice tej kadencji. Z jednej strony to jest najdłuższa kadencja w historii polskiego samorządu, ponad 5 lat, nawet dłużej niż zakładano na samym początku. To, co pan wspomniał wcześniej, kwestia pandemii. No, nikt nie zakładał, że takiego może się wydarzyć nie tylko w samorządach, ale w ogóle na świecie. Stąd też to było też i wyjątkowe, no i zmiany w systemie. Trudno to nazwać, jeśli chodzi o finanse gmin, że to jest jakiś system. To jest zmiany, które dokonały się na skutek Polskiego Ładu, rzeczywiście dość diametralnie zmieniły strukturę wydatków, dochodów gmin, czyli na rzecz dotacji, znaczy dochody własne w postaci PIT-ów zwiększył się udział dotacji. Natomiast też po części wydatkowej, proszę zwrócić uwagę, że inflacja, która miała miejsce w ostatnich 5 latach, a w zasadzie ostatnich 3 lat, i mówię tutaj o inflacji w cudzysłowie samorządowej, bo ta inflacja ogólna, koszyk inflacyjny, o którym mówimy w przestrzeni publicznej, jest zupełnie inny od tej inflacji samorządowej, mówiąc tak bardzo obrazowo, jest zupełnie inny, oczywiście na niekorzyść gmin. Proszę zwrócić uwagę na koszty energii, koszty benzyny, najniższego wynagrodzenia. Tak więc to są te negatywne zjawiska, które faktycznie miały miejsce w samorządach, ale z drugiej strony doszły takie zadania niestandardowe, które do tej pory nie były realizowane przez samorządy. Oczywiście można sobie zadać pytanie, czy powinny, chociażby słynna sprzedaż węgla, Ale po drodze proszę zwrócić uwagę olbrzymie zadanie, które teraz w chwili obecnej jest już realizowane przez administrację rządową, ale wdrażane było przez gminy, chociażby oświadczenie 500+. Przecież tak naprawdę całą bazę i całą robotę na samym początku wykonały gminy. Nie wspominając już o zadaniach niestandardowych, do których nie byliśmy w ogóle przygotowani. Chodzi oczywiście o pomoc uchodźcom, pomoc przy COVID-zie. Tak więc ja bym tu powiedział, dodał, to są te kolejne elementy, które świadczą o tym, że kadencja 2018-2023-2024 była wyjątkowa, nie do zaplanowania, stąd też te różnego rodzaju niewiadome.
W takim razie zastanawiam się, czy pojawiły się jakieś wpływy do budżetów i na razie zostawiam na boku te stricte na inwestycje infrastrukturalne, które w jakiś sposób były pewną rekompensatą dla tych ubytków, czy dla tych zwiększonych jakby nakładów związanych z inflacją?
Mówię też o te 14 milionów tej luki, no to są te środki, które wpłynęły z tytułu subwencji rozwojowej, różnie się ona nazywała, to są środki, które de facto miały wyrównać te różnice w reformie prawa podatkowego, głównie w PIT-cie.
Okej, okay. I jak rozumiem, te 14 milionów, no to było takie jakby rekompensatą na papierze, tak? Bo patrząc na koszty inflacji to...
Oczywiście, patrząc na koszty inflacji, najniższe wynagrodzenie, na to, co się stało w oświacie, gdzie ta luka jest jeszcze, staje się coraz większa, no staje się dosyć trudna sytuacja z uwagi chociażby na nadwyżkę operacyjną, na wynik budżetu, tak więc to są te elementy, które wpłynęły dość znaczący sposób na funkcjonowanie gmin. Mówię w przypadku gminy miejsko-wiejskiej Pleszew, natomiast cały czas podkreślam, że zupełnie inna sytuacja może być w gminach wiejskich, a zupełnie inna w miastach na prawach powiatu.
Bardzo dziękuję. Przez lata, i to jeszcze całkiem niedawno, takim podstawowym fundamentem finansowania inwestycji infrastrukturalnych, czyli tych, którymi gminy się najłatwiej mogą pochwalić, były fundusze europejskie. Tak to już się przyjęło, że Polska była ich znaczącym beneficjentem. Samorządy wiele projektów realizowały właśnie z tej puli. Siłą rzeczy przez to, że wygasała ostatnia siedmiolatka, to tych projektów w ostatnich dwóch, trzech latach było mniej. No a ostatni rok to również, czy ostatnie nawet już dwa lata, to również problem z po prostu rozpoczęciem nowej siedmiolatki, nowej perspektywy finansowania. Do tego dochodzi wstrzymane KPO, czyli Krajowy Plan Odbudowy, którego samorządy również miały być w części beneficjentem. No i pojawiła się rekompensata ze strony rządu, tak zwane programy infrastrukturalne, takie jak Program Inwestycji Strategicznych, wcześniej Polski Ład, czy również Rządowy Program Dróg Lokalnych. I chciałbym zapytać, czy to, że tabliczki unijne zostały zastąpione tabliczkami właśnie z napisem Polski Ład, to jest wystarczająca rekompensata dla tych projektów? I jeżeli nie, to jakich projektów nie da się z tego finansować?
Znaczy, nie przeszkadza mi, czy to jest tabliczka unijna, czy sfinansowano ze środków polskiego rządu. Dla mnie jako samorządowca liczy się przede wszystkim skuteczność i realizacja określonych inwestycji. Większą swobodę i większy katalog zadań, które można było realizować, to na pewno są to środki rządowe, bo tutaj te ogłaszane konkursy miały bardzo szeroki, w zasadzie trudno mi wskazać jakieś ograniczenia w dostępie do tych środków. Oczywiście chodzi o katalog zadań, które można było dofinansować. Druga rzecz, na pewno kwota dofinansowania była wyższa w tych środkach, no bo były projekty, gdzie wkład własny wynosił po 5-10%, w przypadku środków unijnych jest to wkład na poziomie od 15 do 30% w zależności od programu i od regionu. Natomiast budziły oczywiście kontrowersje i to już było podnoszone głównie przez Fundację Batorego i Związek Miast Polskich oraz inne korporacje, sposób dystrybucji tych środków finansowych.
W takim razie chciałbym zapytać trochę o jakby strukturę tych inwestycji, no bo nie ma co ukrywać, że większość z tych inwestycji, które wybierały samorządy, nie wiem jak to było w przypadku Pleszewa, to od razu się przyznaję, to były jednak inwestycje w drogi. No i to też był taki kamyk do ogródka samorządowców, że mając trochę nieograniczone ograniczoną pulę pomysłów, tak, które rząd może sfinansować, jednak idą bardzo mocno w takie sprawdzone rzeczy, czyli drogi. Oczywiście rozumiem, że to jest argument, że wielu mieszkańców domaga się takich rzeczy, ale właśnie z drugiej strony, czy to też nie był na swój sposób błąd samorządowców pokazujący takie też trochę krótkowzroczne myślenie?
To znaczy, no oczywiście każdy samorząd wyzna swoje strategiczne cele. My, jeśli chodzi o wydatki drogowe, ograniczyliśmy do minimum. Tak naprawdę jedynie z drogami startowaliśmy do programu rozwoju dróg lokalnych i regionalnych. I to było jedyne źródło, z którego korzystaliśmy ze środków rządowych. Natomiast wszystkie pozostałe przeznaczyliśmy na zupełnie inne zadania, trochę nawet budzące kontrowersje, bo podjęliśmy się budowy wielofunkcyjnego centrum rozwoju. Związane jest to z inkubatorem przedsiębiorczości, przestrzenią coworkingową, zapleczem konferencyjno-hotelowym. Tak więc to takie niestandardowe podejście, które budzi kontrowersje wśród niektórych mieszkańców. Pozyskaliśmy środki na gospodarkę wodną. Głównie chodzi o modernizację. To jest przed nami duże zadanie wodne. Dodatkowo sporo pieniędzy zostało przekazane na edukację. Te wszystkie zadania, które staraliśmy się o dofinansowanie, wynikały z przyjętej na początku kadencji strategii. I to wpisało się, czy ta dowolność, która była w programie strategicznym, wykorzystaliśmy na te projekty, które zakładaliśmy. No plus dodatkowo oczywiście kwestia budowy mieszkań, zarówno komunalnych, gdzie kwota dofinansowania faktycznie jest dosyć wysoka, do 80%.
Do mieszkalnictwa właśnie chciałbym jeszcze zaraz wrócić, ale pozostając przy temacie właśnie funduszy europejskich, to czy były takie projekty, które wciąż trzymacie przysłowiowej szufladzie, bo tych środków europejskich wciąż nie ma i nie wiadomo tak naprawdę, kiedy zostaną odmrożone, no bo tutaj takiego, co do KPO, no to mamy jasność, co się musi wydarzyć, co do funduszy europejskich z funduszy regionalnych. W teorii one funkcjonują, no ale na razie tych pieniędzy nie widać. I czy są takie projekty, które chcieliście właśnie finansować stricte z tej puli?
To znaczy w przypadku KPO mamy złożony wniosek oceniony pozytywnie na zakup 6 czy 7 autobusów hybrydowych. Rozbudowujemy komunikację publiczną, teraz o tereny wiejskie. Tak więc to jest jeden taki namacalny na pewno przykład tego, że jest projekt złożony, pozytywnie oceniony, natomiast nie jest jeszcze, nie jest rozstrzygnięty konkurs. Nie wiem, czy to jest oczekiwanie za pieniędzmi KPO, czy będzie prefinansowanie z PFR-u. Trudno mi powiedzieć. Natomiast my mamy szereg projektów, jesteśmy dobrze przygotowani do tylko nowej perspektywy finansowej, ale również do tych środków, czy tych konkursów, które pojawiają się, mogą się pojawić w najbliższym czasie. Tak więc to, że udało nam się zrealizować tyle dość niestandardowych rzeczy w ciągu ostatnich 5 lat, wynikało to z pewnej filozofii podejścia, a mianowicie dobrego przygotowania się do projektów, do inwestycji, na które możemy dostać dofinansowanie. I nie wynika to z tego, że robimy wszystko, na co jest dofinansowanie, ale to jest pewna filozofia podejścia do rozwoju miasta, która daje nam realizację pewnej wizji, którą założyliśmy sobie na początku kadencji. Rację ma pan pewnie z drogami, o czym pan wcześniej mówił, że droga jest takim, można powiedzieć, najbezpieczniejszą inwestycją, która nie wywołuje kontrowersji, chociaż w moim przypadku droga wywoła kontrowersję, ponieważ chcemy uruchomić pewien obszar, gdzie jest miejscowy plan i ma być taka mini strefa przemysłowa i to budzi kontrowersje. Nikt tam nie mieszka, a pobudowaliśmy drogę. Natomiast jeśli zakładając, że jest to droga taka, można powiedzieć, standardowa, gdzie są mieszkańcy, ona nie budzi kontrowersji, ale już inne zadania niestety, ale tak.
Mając ten obraz tego, jak wyglądały te ostatnie 5 lat, no mocno się nasuwa, że oczywiście było wiele działań ze strony rządzących, które w te samorządy, można powiedzieć, uderzały, czy to rykoszetem, czy stricte bezpośrednio, no ale były też sytuacje, które po prostu, można powiedzieć, obiektywnie spowodowały, że sytuacja, zarządzanie samorządami stało się trudniejsze. A chciałbym pana zapytać, czy ta narracja, która pojawiała się przy okazji właśnie wyborów parlamentarnych i kampanii wyborczej ze strony wielu kandydatów samorządowców, którzy startowali, że jednak to była świadoma polityka partii rządzącej, która miała trochę właśnie stłamsić samorządy, jest prawdziwa. No bo takich działań było wiele i zastanawiam się, czy też tak pan odbiera jako taką świadomą strategię, że te najlepsze rzeczy mają mieszkańcy samorządów, mieszkańcy mniejszych, większych miast identyfikować z partią rządzącą i z ministerstwami poszczególnymi, a te właśnie gorsze rzeczy, jak na przykład braki finansowania na edukację czy na inne takie potrzeby, utożsamiać z samorządami.
To jest dosyć skomplikowane paradoksalnie pytanie, no bo jeżeli weźmiemy sobie program wyborczy PiS-u z 2015 i 2016 roku, tam widać elementy, które pokazują, że jednak samorząd wymaga reformy, zresztą nie tylko to twierdzi PiS, ale również środowiska naukowe głośno już postulują o zmianę w systemie samorządu terytorialnego po 30 latach. Oczywiście diagnoza jest zupełnie inna w przypadku partii rządzącej, a inna w przypadku ekspertów i naukowców. Na pewno samorządy, a zwłaszcza tych dużych miast, gdzie ten stopień upartyjnienia jest zdecydowanie większy niż na samym dole, te relacje są zupełnie, zupełnie inne. Też musimy wziąć pod uwagę jedną rzecz, tu już nie mówię jako burmistrz, ale jako politolog, że administracja samorządowa jest częścią administracji publicznej. I tak naprawdę musi realizować politykę państwa. Oczywiście teraz pytanie podstawowe, na ile ta administracja publiczna jest zdecentralizowana, a na ile jest dekoncentrowana. Zdecentralizowana to znaczy, że mamy do czynienia z autentycznym samorządem terytorialnym, gdzie władze lokalne mają szeroki zakres działalności i swobodę w decydowaniu, oczywiście w ramach istniejącego porządku prawnego, a dekoncentracja to jest model zupełnie inny. Oczywiście władze lokalne też funkcjonują na samym dole, natomiast no, główny strumień decyzyjny płynie z centrali. Tak więc to dwa takie modele. Moje spostrzeżenie było jednak takie, że jednak ten kierunek był z tym modelu zdecentralizowanego na zdekoncentrowany. I to było chociażby widać w przypadku dwie kluczowe sprawy, to jest oczywiście Wody Polskie i zatwierdzanie taryfy za wodę i ścieki. No i kwestia rola i znaczenia kuratora oświaty, który no, ma decydujący wpływ na kształtowanie sieci szkół. Tak, to są takie dwa elementy. No i ten rikoszet związany z wyborami prezydenckimi, tak, gdzie samorządy miały dylemat, czy wydać spis wyborców, czy nie wydać. Tak więc tu mi się wydają te trzy sprawy, które pokazują, czy wpłynęły w dość istotny sposób na relacje między samorządem a rządem.
Z drugiej strony pojawiły się interwencje w obszarach, w których samorządy do tej pory, czy wcześniej nie chciały się za bardzo angażować. Tutaj mam na myśli oczywiście mieszkalnictwo, do którego zaraz przejdę, ale też choćby zmiany związane z budżetami obywatelskimi i trochę, można powiedzieć, wymuszenie na wielu samorządach przeznaczania określonej kwoty na te budżety, ale także w ogóle realizowania budżetu. Oczywiście to dotyczy koniec końców tych największych, powyżej 100 tysięcy mieszkańców, ta obligatoryjność realizowania budżetu obywatelskiego i przeznaczania tego 1% z budżetu, ale to też było takie trochę działanie z jednej strony wysłuchiwanie społeczników, aktywistów, którzy w wielu miastach się tego domagali, no a z drugiej strony takie pójście w kontrze do samorządów, które w wielu przypadkach się, jeżeli już realizowały budżet obywatelski, to na dużo mniejszą skalę. Ale właśnie, mieszkalnictwo jest to taki temat, który trudno powiedzieć, że partii rządzącej w ostatnich latach się udał, jeżeli nawet sam Jarosław Kaczyński przyznaje, że w tym kluczowym programie, czyli w Mieszkaniu Plus, poniesie klęskę. Ale jednak powstały instrumenty, które samorządy, jeżeli chcą oczywiście, mogą wykorzystywać do budowy mieszkań, czyli do robienia czegoś, czym jakby samorządy w Polsce do tej pory się raczej nie specjalizowały. Był to temat, który pozostawiano wolnemu rynkowi, no i doprowadziło to koniec końców do takiej sytuacji, jaką mamy teraz, czyli do bardzo szybko rosnących cen i problemów z tym, że wiele osób po prostu nie stać na zakup mieszkania, czy nawet na wynajem nie mogą wynająć tego mieszkania, bo takiej oferty nie ma. I chciałbym zapytać, jak pan ocenia właśnie te instrumenty mieszkaniowe, które powstały, które z nich są takie najlepsze i rzeczywiście samorządy już teraz z nich śmiało mogą korzystać, a które jeszcze wymagają poprawy?
Jeśli miałbym oceniać obszary, które się zmieniły w ostatnich 5 latach, na jednej na jednym końcu są te zmiany podatkowe, które wydrenowały samorządy, a z drugiej strony strumień środków, zróżnicowanych środków, wielkość środków na budownictwo wielorodzinne. Tutaj oceniam to jako jeden z lepszych, jeśli nie najlepszych działań, który został uruchomiony przez rząd. My skorzystaliśmy z tego w 100%. Pobudowaliśmy, w zasadzie już kończymy ambitny plan budowy 135 mieszkań publicznych o różnej formie w tak małym mieście. Ja przypomnę, jesteśmy małą gminą miejsko-wiejską, 28 tysięcy mieszkańców. Pobudowaliśmy 135 mieszkań, to zarówno najem z opcją do własności, najem bez opcji do własności, mieszkania komunalne i w przypadku mieszkań komunalnych to jest dofinansowanie powyżej około 80%, takich warunków wcześniej nie było. Ale to była nasza świadoma decyzja, że nawet kosztem innych inwestycji, na przykład drogowych, realizujemy politykę mieszkaniową i efekt jest tego taki, że jesteśmy jednym z pionierami budownictwa wielorodzinnego, publicznego w kraju, tak więc no, jesteśmy pokazywani, podawani jako przykład, jak w jaki sposób gmina może aktywnie uczestniczyć na rynku mieszkaniowym.
W takim razie chciałbym trochę dopytać o szczegóły tego, jak to jest realizowane, bo dla tych, którzy nie wiedzą, no takim chyba głównym instrumentem realizacji polityki mieszkaniowej na poziomie samorządów są społeczne inicjatywy mieszkaniowe, tak zwane SIM-y, które powstają w porozumieniu z, można powiedzieć, agendą rządową, tak, czyli spółką KZN, Krajowy Zasób Nieruchomości. Powstają te lokalne SIM-y, które tworzą samorządy i właśnie KZN. No i można powiedzieć, że jakby efektów jeszcze wielu nie ma namacalnych, czyli tych mieszkań wybudowanych, ale jest bardzo wiele jaskółek wskazujących, że te efekty wkrótce będą. Z drugiej strony pojawiają się też argumenty o bardzo mocne upolitycznienie SIM-ów i tego, że są stricte właśnie obsadzane przez członków konkretnej partii. Chciałbym zapytać, jak z pana perspektywy wygląda właśnie realizacja w tej formule mieszkań?
Gdybym miał się pochwalić rezultatami SIM-ów w Pleszewie, to bym nic nie wybudował jeszcze. My jesteśmy w SIM-ie, oczywiście, środki finansowe już otrzymaliśmy, jesteśmy na etapie przygotowywania gruntów. Natomiast ja mówię o 135 mieszkaniach pobudowanych w innej formie. Tak naprawdę ten pierwsze dwa bloki i ponad 90 rodzin to jest taki, można powiedzieć, nasz samorządowy SIM zrobiony 5 lat wcześniej. Czyli w zasadzie zasady są podobne do tego SIM-u, które w chwili obecnej startują z KZN-em. Ludzie partycypują w kosztach budowy, miasto czy spółka gminna w tym przypadku buduje. My akurat stworzyliśmy swój autorski projekt, gdzie to było adresowane do osób do 40 roku życia, do osób, które nie posiadają własnego mieszkania i dodatkowo jeszcze wydzieliliśmy pulę 20% mieszkań dla osób spoza gminy Pleszew, które tutaj pracują i tak naprawdę chodziło nam oczywiście o PIT i o nowych mieszkańców. Tak więc to jest, patrzymy w Pleszewie na politykę mieszkaniową jako politykę rozwoju miasta, a nie tylko politykę zaspokajania potrzeb mieszkaniowych. Polityka mieszkaniowa jest dla nas narzędziem do zarządzania czy do rozwoju miasta. Tak więc tutaj o SIM-ach nie chciałbym jeszcze mówić, bo nie mam doświadczenia już w realizacji inwestycji, natomiast ja mówię o 135 mieszkaniach zrealizowanych, w części już zamieszkałych i w ciągu, myślę, miesiąca, dwóch będą już kompletnie zamieszkałe przez wszystkich najemców.
Mam jeszcze taki jeden wątek, który dosyć mocno funkcjonował przynajmniej w takim środowisku eksperckim, czyli temat trochę zakończenia z modelem polaryzacyjno-dyfuzyjnym, trochę zakończenia z takim priorytetem dla rozwoju metropolii, a wsparcie mniejszych i średnich miast. Pleszew jest właśnie jednym z takich średnich miast. Co prawda w tych rankingach, które wtedy się pojawiały, miast tracących funkcję, no Pleszew nie był w tych niechlubnych rankingach na czele, ale jednak jak wiele innych polskich miasteczek również miał problemy związane właśnie z zanikaniem pewnych funkcji. No i partia rządząca, również premier Morawiecki w swoim strategicznym, najważniejszym chyba programie, który opracował, obiecywał właśnie wsparcie dla takich mniejszych, średnich miast i regionów, które tego wsparcia potrzebują. I chciałbym zapytać, czy te instrumenty, które powstały w ostatnich latach, rzeczywiście w jakiś sposób zmieniły sytuację takich mniejszych i średnich miast? Czy to raczej była tylko dobra diagnoza, za którą nie poszły wystarczające narzędzia?
Czy diagnoza na pewno była dobra z uwagi na, zwłaszcza w obszary, no, dotyczy obszarów peryferyjnych. I to nie tylko mi chodzi o peryferyjność w takim rozumieniu, że dotyczy to wschodu kraju, ale tak naprawdę mówimy o obszarach peryferyjnych wewnątrz regionów. I my, mimo że jesteśmy w województwie wielkopolskim, jesteśmy de facto takim obszarem peryferyjnym, ponieważ ze stolicy z Poznania do Pleszowa jest około 80-90 km przy braku drogi S11, ale z drugiej strony oparliśmy część naszego rozwoju o poprawę sytuacji na kolei, gdzie obecnie dojazd do Poznania jest około godziny, ale to myślę, że to jest temat na dłuższą dyskusję. Natomiast patrząc na ten niechlubny ranking, gdzie my już faktycznie byliśmy na jednym z ostatnich miejsc, ale jednak się załapaliśmy, w niektórych projektach są dodatkowe punkty, natomiast nie przypominam sobie, żeby był jakiś jeden znaczący projekt dedykowany dla tych miast. Owszem, w konkursach zdarzają się dodatkowe punkty. W przypadku stref przemysłowych tam jest wyższy stopień dofinansowania dla przedsiębiorców. Oczywiście powstaje pytanie, na ile polityka prowadzona przez lokalne władze wpływa na rozwój danego miasta czy danej gminy. Czy te narzędzia, które daje rząd, można wykorzystać? W mojej opinii można, tak? I nasza chociażby polityka, cały czas podkreślam, mieszkaniowa, polityka transportowa wykorzystuje istniejące narzędzie. Przede wszystkim trzeba mieć wizję danego miasta. Oczywiście sytuacja w oświacie, inflacja i brak dochodów własnych czy ograniczanie dochodów własnych powodują, że te możliwości się kurczą. Natomiast też są obszary, na które pozyskaliśmy środki, możemy w jakiś sposób dokonać, mam nadzieję, dokonać tego rozwoju, natomiast no, pewne procesy są nieuniknione. Kwestia depopulacji, kwestia starzenia się społeczeństwa, to są prawdziwe wyzwania, przed którymi samorządy stoją. I to jest główne zadanie, co teraz zrobić, bo to też będzie dotykało sposobu finansowania samorządów. Bo proszę Państwa, nawet jeśli zmienią się dochody gmin w postaci zwiększenia udziału w PIT-cie, to co zrobi z tymi gminami, gdzie poziom zamieszkania przez seniorów, gdzie te obszary są wyludnione, skąd oni mają brać te PIT-y, tak? Tak więc albo kategoryzacja gmin, albo inny sposób zasilania tych gmin. Tak więc to nie jest takie oczywiste i takie proste.
Niezależnie od tego, kto utworzy nowy rząd po wyborach, jeżeli oczywiście taki będzie w stanie powstać.
Oczywiście, ja bardziej jeszcze też patrzę jako środowisko naukowe, eksperckie, no bo akurat stoję na tych dwóch nogach, te postulaty, które się pojawiają od dawna i to nie tylko dotyczy polityki finansowej, ale ogólnie dotyczy tak naprawdę troszeczkę zmiany modelu czy uwspółcześnienia systemu samorządu terytorialnego jest aktualny. Ja mam tylko jedną obawę, czy po wyborach bez względu na rozstrzygnięcie znajdzie się większość parlamentarna do zmian w systemie samorządu terytorialnego, bo nie sztuka przeprowadzić pewne reformy w każdym obszarze, ale sztuką jest, żeby zgromadzić wokół tej idei, tego pomysłu wszystkie główne, jeśli nie wszystkie, to większość głównych sił politycznych w kraju, żeby ta reforma znowu nie miała charakteru i cyklicznego, czyli 4-8 lat. Proszę zwrócić uwagę, że w 90 roku pomimo olbrzymich różnic ideologicznych, w jakiej sytuacji była przyjmowana ustawa o samorządzie terytorialnym. Tak, tam był konsensus. W 98 roku już takiego dużego konsensusu nie było, natomiast wszyscy byli zgodni, większość była zgodna co do dalszej decentralizacji. Natomiast moja obawa w chwili obecnej i to bez względu na to, jaki będzie układ sił rządzących, czy jesteśmy w stanie, czy my jako elity polityczne, czy są w stanie wsłuchać się w głosy ekspertów i przeprowadzić reformę. Oczywiście nie wszystkie głosy ekspertów z mojego punktu widzenia jako praktyka są słuszne, no bo jeśli pan przeczyta opracowania naukowców, no to większość z nich twierdzi, że należałoby nawet w skrajnym przypadku powrócić do wyborów burmistrzów, wójtów burmistrzów przez rady, co oczywiście byłoby rozwiązaniem szkodliwym.
No właśnie, zmierzając do końca naszej rozmowy, niezależnie od tego, kto utworzy rząd po wyborach, jeżeli ten rząd powstanie i będzie miał stabilną większość, no to w kwietniu czekają nas wybory samorządowe, więc można chyba pewnikiem jest, że temat samorządów i ich problemów stanie się przynajmniej od nowego roku głównym tematem dyskusji politycznej. Jedna część sił politycznych będzie chciała oczywiście umocnić swoją władzę po wygranych wyborach parlamentarnych, druga część będzie chciała trochę sobie zrekompensować przegraną. Czego by pan oczekiwał? Jakich zmian od właśnie tych, którzy utworzą nowy rząd, takich, które pomogłyby samorządom skokowo zarządzać obszarem, swoim miastem czy gminą?
Czy ja mam wątpliwości, czy będzie na tyle spokoju politycznego, żeby rządzący zajęli się w sposób kompleksowy samorządem terytorialnym. To chyba nie będzie czas dobry na wdrażanie pewnych reform, jeśli chodzi o samorząd terytorialny. Może się mylę. Natomiast ja widzę, jeśli chodzi o pewne obszary, no to oprócz tych słynnych finansów, ale słynnych, a tak naprawdę to jest istota samorządności, bo można mieć inne atrybuty samorządu w postaci bezpośrednio wybieranych wójtów, burmistrzów, rad. Natomiast z drugiej strony oprzeć system dochodów w 90% na przykład na dotacjach, tak? No to już nie mamy w ogóle samorządu terytorialnego, mamy powrót do rad narodowych. Tak? Czyli mamy z jednej strony ta stabilność i stworzenie systemu dochodów gmin, powiatów, województw. Co zrobić z podatkiem? Ja już mówię takie bardzo szczegółowe, co zrobić z podatkiem od nieruchomości, zwłaszcza działy specjalne, które dla mnie, nie wiem dlaczego, są traktowane w sposób wyjątkowy, szczególny, mimo że tam w niektórych działach specjalnych dochody są olbrzymie. Nie wiem dlaczego nie płacą tego podatku. Oczywiście pozostaje luka oświatowa. W polityce, generalnie patrząc na to, jak politolog, patrząc na to, chociażby dopuszczenie do tego, żeby w komisjach rady jednak zasiadały osoby spoza rady, jednak ten głos ekspercki powinien być. Oczywiście trzeba w jakiś sposób ograniczyć kwestię wynagradzania, żeby nie doszło do jakichś takich, można powiedzieć, relacji politycznych, synekur powyborczych. No tutaj uważam, że ten głos ekspercki spoza rady, czyli powrót do pewnych rozwiązań, które były jeszcze w latach 90. Patrząc na ordynację wyborczą, jednak uważam, że powinna być ordynacja proporcjonalna i to we wszystkich gminach, również w tych gminach do 20 tysięcy mieszkańców. To jednak radny powinien analizować, patrzeć na rozwój gminy z perspektywy całej gminy, a nie z perspektywy tylko i wyłącznie swojego okręgu wyborczego. Pewnie bym wprowadził zakaz łączenia funkcji sołtysa przewodniczącego osiedla z funkcją radnego, bo to też dla mnie jest takim przedmiotem niepotrzebnym przedmiotem łączenia, kumulacji tych stanowisk. Oczywiście powrót do wcześniejszych rozwiązań związanych z taryfą wody, z uprawnieniami kuratorium w stosunku do sieci szkół. Zmiany w pomocy społecznej, które już się dokonują, tworzenie centrum usług społecznych, to jest dobry kierunek, ale dalej musi iść w tym kierunku. Nie wiem, to już jest ograniczeniem nawet kompetencji własnych gmin, co ze sportem kwalifikowanym, zawodowym. Czy gminy, a już nie mówiąc o spółkach Skarbu Państwa, powinny w takim szerokim strumieniem mieć możliwość finansowania sportu kwalifikowanego, sportu zawodowego. Tak rozumiem, i to jest podstawowe działalność dzieci, młodzieży, ale chyba niekoniecznie ekstraklasy i patologii, które rodzą się na styku właśnie samorząd, spółki Skarbu Państwa i sport. Tak, to są moje. No i wreszcie takie bardziej ustrojowe. To już patrzę, wychodzę poza może swoją rolę burmistrza, ale patrzę jako już politolog, jako osoba, która się naukowo zajmowała samorządem, co z gminami i powiatami obwarzankowymi, bo jednak ten model gmin miejsko-wiejski jest jak najbardziej uzasadniony. trudno mi uzasadnić, żeby była gmina miejska i gmina wiejska o tej samej nazwie. Ten, w zasadzie to jest dublowanie się tych funkcji, dochodzi do pewnych napięć, to samo z powiatami. Wprowadziłbym nawet obowiązek, żeby w radach nadzorczych spółek komunalnych byli przedstawiciele rady, skoro mówimy o większej kontroli burmistrza, wójta, prezydenta. Niech ten element będzie związany. To, co powiem, trochę niepopularne, ale kwestia oświadczeń majątkowych. Tak, oświadczenie majątkowe, tak, ale nie wiem, czy ta publikacja jest potrzebna. To też hamuje trochę wejść do samorządu przedstawicieli biznesu, ale od razu mówię, każdy powinien składać oświadczenie majątkowe, ale niech ono będzie weryfikowane przez odpowiednie organy publiczne. Jasno bym zdefiniował, że organizatorem czy odpowiedzialnym za transport publiczny w powiecie to jest powiat, a nie gmina. Tutaj akurat tu są różne modele, natomiast jasno bym wskazał, że tym odpowiedzialnym jest wprost powiat. No i oczywiście widzimy też chociażby szczebel rządowy na szczeblu powiatowym, co zrobić z inspekcją sanitarną i inspekcją weterynaryjną, czy tutaj nie powinno dojść do zespolenia tych dwóch inspekcji. Tak więc to są moje takie spostrzeżenia burmistrzowsko-naukowe.
Bardzo dziękuję za ten pakiet, można powiedzieć, rozwiązań, trzymając kciuki, że również wiele z nich zostanie uwzględnionych właśnie w następnych miesiącach. W dzisiejszym odcinku Międzymiastowo to już wszystko. Moim rozmówcą był Arkadiusz Ptak, burmistrz wielkopolskiego Pleszewa. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Ja oczywiście zachęcam Was do subskrypcji podcastu Międzymiastowo, udostępniania podcastu Międzymiastowo w mediach społecznościowych oraz oczywiście zapraszam na kolejne odcinki.
Międzymiastowo. Podcast miejski Klubu Jagiellońskiego.